opisuje w naszym życiu, w naszej historii, że wszystko jest właśnie życiem duchowym. I że nic nie jest obojętne, także to, co się dzieje wokół nas. Chciałbym trochę powiedzieć o takim doświadczeniu lęku religijnego też, lęku dobrego i lęku złego w naszym życiu. Ja od paru lat dobrych, kiedy jestem w Chylonii, jestem również zaangażowany tak społecznie w Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Mieliśmy takie szkolenie, w ogóle bardzo fajne, bo oni mnie tam biorą na różne szkolenia, bo mogę spotykać różnych ludzi. Generalnie tam myślę, że nie jestem kimś, kto daje jakieś tam rozwiązania, nie? Natomiast cieszę się, że tam spotykam różnych ludzi i że trochę mogę też popatrzeć na to miasto, w którym mieszkam. Właśnie z takiej perspektywy rozwiązywania problemów, trochę patrzenia właśnie, jak się je rozwiązuje, jak można rozwiązać coś razem, nie? No i cieszę się, że ja też jestem wśród nich jako ksiądz, że to jest takie zwyczajne, że tam mogę być. No i w czwartek mieliśmy takie kolejne szkolenie, między innymi, i ono było głównie poświęcone mefedronowi. Nie wiem, czy wiecie, co to jest mefedron. Jest taki jeden z najnowszych narkotyków, który pojawił się w świecie. O tyle on jest niebezpieczny, że jest po pierwsze tani. Po drugie jest takim narkotykiem, który działa tak więcej przez godzinkę. Więc jeśli młodzi ludzie biorą ten narkotyk, to jest to dla nich bardzo wygodne, bo biorą go na godzinę i kiedy wracają do domu albo idą do szkoły, to tego nie widać, że go brali. Patrzysz w ich dzielnicę i nie widzisz tego, że ktoś brał ten narkotyk. Potrzeba go bardzo niewiele, w ogóle produktów do produkcji tego narkotyku potrzeba bardzo niewiele. Pokazywano nam takie wykresy, ile potrzeba było do produkcji amfetaminy, ile innych narkotyków, to do tego mefedronu to właśnie bardzo niedużo. I o tyle jest też niebezpieczne, że wystarczy gdzieś około 20 razy wziąć mefedron i się jest uzależniony bardzo szybko. I na przykład w Gdyni, w Rivierze rozdają młodym ludziom mefedron za darmo na początku. Nawet już wiem gdzie. Rozdają i po jakimś czasie mają klientów. I ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego po tej Rivierze tylu młodych chodzi, nie? I ja tam często jestem w takich godzinach właśnie księżowskich, czyli około 11, 12 jakieś zakupy robię, kiedy mam wolne. No to patrzę, to jest czas szkoły, nie? A tutaj tłumy młodych łażą po tej Rivierze. I okazuje się, że po prostu sprzedają tam i rozdają ten mefedron. I ciekawa była też refleksja tej psychoterapeutki, która nam prowadziła to szkolenie. Ona powiedziała, że są takie badania w Gdyni wśród młodych ludzi, którzy są już uzależnieni od mefedronu. Pytano ich, dlaczego bierzesz ten narkotyk, nie? I pierwsza odpowiedź była, dlatego, że się boję. Nie? Dlatego, że się boję. Oni się głównie boją tego, że zostaną odrzuceni. To jest podstawowy lęk młodych ludzi, nie? Zostanę odrzucony przez środowisko, zostanę odrzucony przez ludzi, którzy są wokół mnie. Bardzo się tego boję i takim wyjściem, jaki odnajduję na ten mój lęk, jest właśnie na pewno. Więc tak jak powiedziała ta psychoterapeutka, Trójmiasto, w cudzysłowie, żyga mefedronem. Więc to jest taka rzecz, która mi to też otwiera oczy. Ja muszę powiedzieć, że przez tą komisję trochę wychodzę z takiej bańki kościelnej i sobie widzę rzeczywistość trochę na zewnątrz, parafii na zewnątrz kościoła i tego środowiska, w którym ja żyję. No i nagle widzę, że ludzie zmagają się z ogromnym lękiem, zwłaszcza młodzi ludzie, przed odrzuceniem i znajdują takie dramatyczne wyjścia do tego lęku. To jest kontekst różnych oczywiście lęków, które my przeżywamy. Kiedyś spotkałem się z taką historią jezuity, on się nazywał Daniel Berryman. Bardzo taka ciekawa postać, zmarł w 2016 roku. Taki człowiek, który był pacyfistą, totalnym pacyfistą. Protestował w Stanach Zjednoczonych przeciwko wojnie w Wietnamie, Korei, organizował protesty, był aresztowany. W ogóle taki niezwykły człowiek, ale też bardzo ciekawy poeta, ciekawy teolog. I on już pod koniec życia, mając pewnie 90 parę lat, zapraszano go czasami do jakichś wystąpień i miał takie wystąpienie na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Zadano mu takie pytanie, gdzie dzisiaj słychać Boga? Gdzie dzisiaj słychać Boga? I to było, to miał być wykład. On ten wykład przeprowadził w 5 minut. Wszyscy byli zdziwieni, że to tak krótko. I wyszedł i opowiedział o tym, że on aktualnie, mając 90 lat, jest wolontariuszem w hospicjum i właśnie dzisiaj siedzę sobie przy umierającym człowieku, który wydaje się, że już w ogóle nie funkcjonuje, a więc nie może mówić, może nie słyszy, nie? Ja przy nim siedzę i słucham, co Bóg mówi przez tego człowieka. Nie, to jest miejsce, gdzie do mnie mówi Bóg. I on to ciekawie uzasadnił, że żeby przezwyciężyć lęk, który człowiek przeżywa w świecie, bardzo potrzebuje tego, żeby być zakorzenionym w czymś, co jest poza współczesną kulturą. My jesteśmy zanurzeni we współczesnej kulturze, nie? Żyjemy w niej. Taki jest świat. No, nie da się żyć poza tym światem, nie? Ale mówi, żeby mieć jakąś równowagę, żeby być zdrowym duchowo, muszę być zakorzenionym w czymś, co jest poza współczesną kulturą. I mówi, dla mnie to jest właśnie słuchanie tego Boga, który mówi przez tego umierającego człowieka. Myślę, że dla nas też naturalną rzeczą, naturalnym miejscem, gdzie my jesteśmy zakorzenieni poza kulturą tą współczesną, jest Eucharystia. To jest miejsce, gdzie możemy słuchać Boga. Możemy słuchać Boga. I w związku z tym spotkaniem z Wami, wczoraj sobie wróciłem do takiej książki mojej sprzed czasów, znaczy z czasów seminaryjnych. O to może wyciągnąć. To jest taka książka zatytułowana Życie codzienne pierwszych chrześcijan. Bardzo ciekawa, autor się nazywa Adalbert Hahn. No i jest taki rozdziałik, w którym on pisze o tym, jak ci pierwsi chrześcijanie przeżywali Dzień Pański, jak przeżywali Eucharystię. I cytuję taką historię, to jest z 304 roku, kiedy Rzymianie aresztowali chrześcijan, którzy sprawowali Eucharystię. No i ten prokonsul rzymski przesłuchuje tych chrześcijan i pyta ich, dlaczego oni to robią. I w tej książce znajdujemy ten dialog. Z kolei prokonsul zwraca się do emeritusa. Czy to w twoim domu miały miejsca zakazane zebrania? Tak, święciliśmy Dzień Pański. Dlaczego pozwoliłeś im wejść? Oni są moimi braćmi. Nie mogłem im tego zabronić. Powinieneś był to uczynić. Nie mogłem tego zrobić. My nie możemy żyć bez celebrowania Wieczerzy Pańskiej. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa odpowiedź tego człowieka. Nie? My nie możemy żyć bez Wieczerzy Pańskiej. My nie możemy żyć bez Eucharystii. Jak pamiętacie, Jezus sam powiedział, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. No i przyjrzyjmy się takim właśnie lękom, które przeżywamy, dla których Eucharystia jest lekarstwem. I nie tylko Eucharystia, bo oczywiście szerzej to doświadczenie Boga. Sobór Watykański II nam mówi, że to jest takie potrójne doświadczenie, które nas leczy. I to jest doświadczenie Słowa, to jest doświadczenie Eucharystii i to jest doświadczenie wspólnoty. Nie? Na tym trójnogu jest oparte chrześcijaństwo. Nie? I stąd są trzy duże konstytucje Soboru Watykańskiego II. Konstytucja o Słowie Bożym, o objawieniu Pańskim. Konstytucja o Kościele. I konstytucja o liturgii. Są trzy wielkie konstytucje i Sobór mówi, to były trzy podstawowe dokumenty, jeszcze potem był taki czwarty podstawowy, to o tym, jak Kościół się może znaleźć we współczesnym świecie. Czyli konstytucja duszpasterska w Kościele. Ale te trzy pokazują nam, jak Sobór odczytywał to, czym jest Kościół. Czyli Kościół jest oparty na tym trójnogu, liturgia, słowo, doświadczenie wspólnoty. I to jest ten dar uzdrowienia, który Pan Bóg nam daje. I w tym darze widzimy, że pierwszą rzeczą, z którą się człowiek zmaga, to jest zmaganie się z lękiem przed samym Bogiem. No i jest taki tekst, który ja niedawno, muszę przyznać Wam, odkryłem. Czytałem go wielokrotnie i Wyście go czytali wielokrotnie, ale nigdy nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje w Ewangelii. To jest tekst o Narodzeniu Pańskim. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją szatą. Wtem stanął przy nich anioł Pański, chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie, znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. No i potem jest: a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im zostało przedtem powiedziane. Co jest w tym tekście taką główną dobrą nowiną? Otóż to jest tekst, który mówi nam o ludziach, którzy nie wyobrażali sobie, że się mogą spotkać z Bogiem. Pasterze to byli ludzie wykluczeni. To byli ludzie na marginesie społeczeństwa. To byli ludzie, którzy nie chodzili do świątyni jerozolimskiej. To byli ludzie, którzy uważali siebie za właśnie takich na skraju społeczeństwa. I oni uważali, że z nimi Bóg się nie może spotkać. I dlatego oni się przerazili, kiedy się im objawił anioł Pański. Nie, on pierwsza rzecz, którą on musiał im powiedzieć, to powiedział: nie bójcie się. Nie bójcie się. I oni oczywiście mieli wyobrażenie, że Bóg jest święty, 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 jak Izajasz pisał, tylko rozumieli tą świętość Boga w ten sposób, że to jest Bóg doskonały, więc z nimi, nędznikami, się nie może spotkać. I oni byli przerażeni. Przerażeni. I ten anioł mówi im: idźcie do Betlejem i spotkajcie się z tym Bogiem. I oni idą do Betlejem i się spotykają z Bogiem w dziecku. Dlaczego im się Bóg objawia w dziecku? Bo dziecka się nikt nie boi. Bo dziecka się nikt nie boi. I dlatego oni odeszli wysławiając Boga. bo nagle doświadczyli takiego spotkania z Bogiem, które mówi, ja się go nie muszę bać. Ja się go nie muszę bać. My możemy sobie poradzić ze smutkiem, możemy sobie nawet poradzić jakoś z gniewem, natomiast najtrudniej nam poradzić sobie z lękiem. Jak tydzień temu w sobotę było takie forum na temat alfy, trochę rozmawialiśmy w takim panelu, między innymi był biskup Piotr i on zauważył coś bardzo ciekawego, mianowicie, że my od początku życia jesteśmy ludźmi, którzy żyją w takim kluczu zasługiwania. Nie? Na przykład, idziemy do szkoły, przynajmniej ja tak ufam, że wy już wychowujecie dzieci trochę inaczej i szukacie też szkół, które wychowują inaczej. Ale ja tak byłem wychowany, że żeby na przykład otrzymać pochwałę w szkole, to ja musiałem na nią zasłużyć. Zdawaliśmy maturę, żeby zdać motory, musieliśmy na nią jakoś zasłużyć. Wszystko dzieje się przez całe życie nasze, dzieje się w kluczu zasługiwania. Ciągle. Zasługujemy, chcemy zasługiwać, tak uczymy innych, nawet to robimy podświadomie, nawet nie wiemy, że tak robimy. I zobaczcie, co to rodzi? To rodzi również nasz lęk w stosunku do Boga, że my nie zasługujemy na spotkanie z Nim, że jesteśmy trochę jak ci pasterze. To jest niemożliwe, żeby ja się z Nim spotkał. To jest niemożliwe, żeby On się chciał ze mną spotkać. To jest, ja muszę jakoś zasłużyć. To jest taka herezja, która w Kościele od początku nam towarzyszy. I ona nie jest wcale prosta. Nie nazywa się pelagianizm. Jego jest mnóstwo w Kościele. Papież Franciszek to przypomina. Pelagianizm jest chorobą teologii chrześcijańskiej, bo co mówi pelagianizm? Pelagianizm mówi, musisz zasłużyć. I ja się sam na tym łapię, ale też jak słucham sobie innych, nie? Widzę, że jest mnóstwo takiego głoszenia, w którym jest ciągle zasługiwanie. I że my rzadko przełamujemy ten styl. To jest coś, co stoi przed Kościołem jakimś ogromnym wyzwaniem, bo co to powoduje? To powoduje, że nasze głoszenie Ewangelii nie jest dobrą nowiną, nie? Tylko jest głoszeniem zasługiwania. Kiedyś papież Franciszek, kiedy ogłosił Rok Miłosierdzia, zadał księżom takie pytanie, czy ty byłbyś gotów rozgrzeszyć kogoś, kto nie wyzna grzechów? Mówi, Jezus tak zrobił. Kiedy Jezus opowiada przypowieść o synu marnotrawnym, pokazuje ojca, który nie pozwala synowi wyznawać grzechów. Już samo to jego przyjście jest dla niego przeżyciem skruchy. Kiedy Jezus spotyka się z grzesznikami, bardzo często nie pozwala im, niektórym tak, a niektórym nie. I papież mówi, a byłbyś gotów? Nie, to księży tak mówi, a byłbyś gotów? Pamiętam taką naszą rozmowę z księdzem Zbigniewem, kiedy mówiliśmy o spowiadaniu dzieci. I Zbigniew mówi, wiesz, ja mam taką metodę, że czasami, kiedy przychodzą do mnie dzieci do spowiedzi i jest im trudno powiedzieć o jakimś grzechu, to ja im mówię tak. Wiesz, to jest tak, że pewnie dzisiaj trudno jest ci nazwać twój grzech, prawda? A to jest mówi tak, trudno. To ja ci go odpuszczam, a jak kiedyś już będziesz umiała go nazwać, to go powiesz. I mówię, to jest tak dobra nowina dla tego dziecka. To jest tak wyzwalające. To jest tak piękne, że to dziecko kiedyś dochodzi do takiego momentu, tak, wręcz mam potrzebę wyznania go i już dzisiaj go umiem nazwać, nie? Natomiast my bardzo mocno funkcjonujemy w takim kluczu zasługiwania. I rzeczywiście warto to nazwać. Jest taki piękny tekst, była taka poetka Anna Achmatowa, rosyjska. I spotkałem się z jej takim tekstem, który opisuje jej takie autobiograficzne wspomnienie, kiedy jej mąż za czasów stalinowskich został aresztowany. Ona już była dosyć znaną wtedy poetką w Związku Radzieckim. I ona stała pod tym więzieniem wraz z grupą kobiet, które przychodziły, żeby przekazać jakąś paczkę tym swoim mężom. I dramatyczne było to, że one nie wiedziały, ile tam będą stały pod tym więzieniem, czy ci mężowie jeszcze żyją, czy oni tam w ogóle są, nie? Bo ci strażnicy nimi pomiatali, upokarzali te kobiety. I to było strasznie bolesne, bardzo trudne. Jedna z kobiet zobaczyła tą Annę Achmatową i ją rozpoznała. Mówi, czy pani jest tą poetką? A on mówi tak, o którą czytałam. To niech pani nazwie to, co się tutaj dzieje. I ją to bardzo poruszyło, że ktoś potrzebował takiego nazwania tego, co tutaj się dzieje. Że to, myślę, że jest coś takiego proroczego, w takiej misji wielu ludzi, którzy umieją nazywać nam problemy, które się dzieją. I myślę, że to jest jeden z takich bardzo ważnych misji papieża Franciszka, kiedy on umie nazwać to, co się dzieje w Kościele. Nie? No właśnie na przykład nazywa to jako problem pelagianizmu. Przypomina nam to. I nie wszystko oczywiście da się naprawić w Kościele i uleczyć, ale Richard Rohr mówi, nie wszystko da się naprawić i uleczyć, ale wszystko powinno być nazwane. Bardzo ciekawe, wszystko powinno być nazwane. Maryja tak robi, nie? W Kanie Galilejskiej Maryja jest tak właśnie prorokinią, która nazywa. Nie mają już wina. To jest jej rola. Mówi, nie mają już wina, nazywa. I potem Jezus reaguje na to nazywanie. Jest taki lęk, który mówi Biblia, który jest, myślę, świętym lękiem. To jest lęk Dawida. Króla Dawida, który miał swoją historię grzechu, który miał swoją historię nawrócenia. I pierwsza księga Samuela w 21 rozdziale pokazuje, jak Dawid ze swoimi żołnierzami idzie do świątyni jerozolimskiej i co robi? Spożywa chleby pokładne, których nie wolno było nikomu jeść. I na to się powołuje Jezus, kiedy idzie z uczniami przez pole i uczniowie zrywają kłosy w szabat i tam oskarżają, pamiętacie tych uczniów, że co oni tutaj w szabat łuskają te kłosy. A Pan Jezus broni uczniów i mówi, oni się zachowują tak, jak ci, którym Dawid kazał jeść te chleby pokładne. Z jednej strony wiedzą, że jest takie prawo, a z drugiej strony w wolny sposób je łamią, przekraczają je. I to jest, Dawid to rozumie, Jezus to rozumie, że jest taka, że są takie sytuacje, które wyzwalają w nas pewną wolność wobec prawa. Wobec prawa. I to jest niezwykle ważne. Mamy różnego rodzaju prawa religijne, które na przykład mogą wzbudzać nas w takie chore poczucie winy. Jest taka piękna historia chłopca, który uczył się modlitwy w szkole i w domu. No i jakąś miał mądrą katechetkę w tej szkole. Kiedyś wraca do domu i mama do niego mówi, o, powiedz go tam Krzysiu, no to się dzisiaj pomódlmy. A on mówi, nie chce mi się. Nie? A ona mówi, no ale to powinieneś się pomódlić, zawsze wieczorem się modlimy. U nas pani katechetka powiedziała, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, a ja dzisiaj jestem zmęczony i nie mam mu nic do powiedzenia. Rozumiecie? To jest ta wolność. To jest ta wolność uczniów, tych żołnierzy Dawida. To jest wolność uczniów Jezusa. To jest wolność tego dziecka. Jest prawo. To jest prawo religijne, nie? Które mi mówi, powinieneś. A w pewnym momencie, ponieważ jestem dzieckiem Boga, nie chcę żyć jedynie w kontekście powinności. Nie chcę żyć w kontekście powinności. Takim strasznym lękiem, który jest, który jeszcze funkcjonuje wśród ludzi, jest lęk przed piekłem. Ja pod koniec czerwca miałem okazję być na rekolekcjach dla rodziców, których dzieci popełniły samobójstwo. Na trudniejszych rekolekcjach w życiu nie byłem. To był bardzo trudny czas, bardzo trudny temat, nie? W ogóle temat. Jestem Bogu za to wdzięczny. Przyjechał Adam Szustak i myśmy te rekolekcje organizowali u jezuitów w Gdyni. Ci rodzice się sami spiknęli. Jest taka dzielna mama Danusia Strzewa. Ona zorganizowała tych rodziców, pracowała z nimi na WhatsAppie i w internecie do tego stopnia, że oni byli już gotowi się spotkać. I to było świetne, to był dobry czas dla nas, dla wszystkich, ale też to było takie doświadczenie, wiecie, też spotkania z lękiem religijnym. Nie? Co jest z naszymi dziećmi? Nie? Nasze pytanie. Co jest z naszymi dziećmi? Skąd w ogóle jest to pytanie? Nie? Skoro my gdzieś na poziomie rozumu na przykład wiemy, że oczywiście te dzieci były w dramatycznej jakiejś sytuacji, że nikt z nich dobrowolnie tego nie zrobił. Że to były bardzo skomplikowane procesy, które zachodziły w ich głowach, nie? Że nikt oczywiście z tych rodziców, mimo tego, że chciał, to nie był w stanie im pomóc. A jednak w głowach tych rodziców pojawiło się pytanie, czy moje dziecko nie jest w piekle, nie? I teraz zobaczcie, jakie my mamy filmy, jaki my mamy obraz Boga. Pamiętam, Rolf Heiser kiedyś przytaczał taką rozmowę z pogrzebu, prowadził pogrzeb młodego chłopaka, który żył ostatnie lata bardzo tak lekko, nie? Do tego stopnia, że oczywiście sam spowodował wypadek, zginął w tym wypadku samochodowym, pił, no takie no, historie przedziwne. No i ten pogrzeb się odbył i oni są na stypie i podchodzi do niego ciotka tego chłopaka, do tego księdza Rolf Heisera. I mówi, proszę ojca, gdybym to ja była u wrót nieba, to bym mojego siostrzeńca wpuściła. Ja wiem, że on jest dobry. Nie? I Rolf Heiser mówi, zobaczcie, jak my myślimy. My myślimy, że Bóg jest gorszy niż my. Że Bóg jest gorszy. Że on jakoś mniej go rozumie. Nie? Bo ja go kocham, więc ja go rozumiem. Ja rozumiem tę całą sytuację. Ja bym go wpuściła. I mamy przypuszczenie, że Bóg mniej rozumie niż my. I to powoduje lęk. To powoduje różnego rodzaju, no właśnie, takie pytania. Jest taka przypowieść w Ewangelii, którą Jezus opowiada. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I ta przypowieść mówi o tym, że w pewnym momencie ten po śmierci oni się znaleźli bardzo daleko od siebie. No i Rolf Heiser przytacza taką ciekawy komentarz. Mówi tak. Jest jeszcze starsza niż przypowieść Jezusowa, żydowska opowieść o bogaczu i nędzarzu na łonie Abrahama. W tej przypowieści bogacz zostaje wysłuchany i wraca na ziemię. I znów staje się nieprzejednany. Nie jest w stanie pokonać przepaści, którą sam stworzył. To my stwarzamy, sami stwarzamy lęk przed piekłem. To my stwarzamy lęk przed piekłem. Nie? To my stwarzamy tę przepaść. Przyjście Boga na ziemię, wcielenie Jezusa Chrystusa było wielkim aktem, żeby powiedzieć, że Bóg chce być z nami. I to doświadczenie, z którym przychodzi Boże przesłanie o miłosierdziu, które powtórzyła nam Faustyna, jest zaproszeniem do ufności i to jest antidotum na lęk. To jest antidotum na lęk. Zdrowy lęk religijny, czyli coś, co Biblia nazywa bojaźnią Bożą, o którym Biblia mówi, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Na czym ona polega? Nie tak dawno w liturgii było takie stwierdzenie, w którym Pan Jezus mówi: bójcie się tego, który was może wprowadzić do piekła. I ciekawe, że tam jest takie słowo, zresztą Biblia Tysiąclecia dokonuje tam takiego rozróżnienia między obawą a lękiem. I Pan Jezus mówi: obawiajcie się tego. I to słowo obawiać oznacza również miej szacunek. Miej szacunek dla tego, kto może zdecydować o twoim życiu. I potem od razu opowiada. Czyli może zdecydować, że będziesz w piekle albo w niebie. I potem Jezus opowiada tak: ale pamiętajcie, że jesteście ważniejsi niż wróble. Pamiętajcie, że u was nawet włos na głowie jest policzony. Nie? I to opowiada, skoro jesteś ważniejszy niż wróble, skoro jesteś, nawet włos twój na głowie jest policzony, to znaczy, że Bogu na tobie zależy. To znaczy, że On absolutnie nie chce, żebyś był w piekle. Piekło możesz sobie sam stworzyć. Nie? Więc ten lęk, do którego Pan nas zaprasza w Biblii, to jest jakiś szacunek. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest szacunek wobec Boga, któremu nam nie zależy. No i co nas jeszcze leczy właśnie z tego lęku? To jest doświadczenie tego, że ja jestem ciągle w takim procesie stwarzania. Pięknie pisze Rochheiser w pewnym momencie, że to nie jest relacja stolarza do mebla, ale to jest relacja tancerza do tańca. My jesteśmy częścią Bożego tańca. Znaczy, On nie przestał nas stwarzać. No i teraz przejdźmy do Eucharystii. Jak Eucharystia nas może uczyć takiego szacunku dla Boga i uwalniać od lęku przed Bogiem? Uwalniać od lęku, nie wiem, przed samym sobą, przed oceną innych ludzi, przed tym, czego się ci młodzi ludzie boją, kiedy biorą mefedron. Myślę, że tak, że Eucharystia nas z tego leczy, kiedy w niej mamy doświadczenie tego, że mnie wspólnota eucharystyczna przyjmuje. W tym tekście Instrumentum Laboris na ten synod, który się teraz odbywa, takim pierwszym słowem, które jest tam niezwykle ważne, to jest słowo komunia. I synod pyta Kościół, czy kiedy my sprawujemy Eucharystię, to widać, że sprawujemy ją jako komunię. Czy my ją sprawujemy jako komunia? Jesteśmy jednością, kiedy sprawujemy Eucharystię. Zobaczcie, trudno nam jest sprawować taką Eucharystię, bo przyzwyczailiśmy się do bardzo indywidualistycznej pobożności. Wszystkie długie kościoły, wszystkie bazyliki, które są długie, jak wejdziemy do Bazyliki Świętego Piotra, jak wejdziemy do Kościoła Mariackiego, to bardzo trudno w nich stworzyć doświadczenie komunii. Ja nie mówię, że nie można, ale bardzo trudno. Bo jaka jest w nich logika? Że oddajemy czyjś Bogu bardzo często indywidualnie. Natomiast my bardzo potrzebujemy doświadczenia liturgii, która jest liturgią komunii. Że jeżeli ktoś wejdzie na naszą liturgię, to zobaczy, że my ją sprawujemy jako wspólnota. Już nie chodzi tylko o to, żeby to nie było tylko dzieło księdza. Nie? Dlatego ja na przykład byłem bardzo za tym, żeby mieć mniej mszy w parafii, ale żeby one były bardziej mszami. Nie? Czyli, że na każdej Eucharystii, nie wiem, jest procesja z darami ofiarnymi, że na każdej Eucharystii czytają ludzie, którzy wychodzą z ławek, że na każdej Eucharystii są szafarze, że jest to Eucharystia, w której jest koncelebra księży. Sobór zachęcił nas do tego, żeby mieć głębokie doświadczenie komunii w czasie sprawowania Eucharystii. Jak sobie przypomnicie to, co robiono przed Soborem, to w takich kościołach średniowiecznych i starszych bardzo często są boczne ołtarze. No i przy tych bocznych ołtarzach sprawowali księża bardzo często sami Eucharystię, albo towarzyszył im ministra, albo była jakaś tam grupka ludzi. Ja jeszcze jako minister, pamiętam, służyłem w katedrze oliwskiej księdzu i czasami byłem sam, albo były trzy osoby ze mną, nie? I Sobór mówi, rezygnujemy z tego, sprawujmy jedną Eucharystię, ale niech ona będzie doświadczeniem komunii. Ktoś mi opowiadał z misjonarzy, że w Peru chyba była taka parafia, że oni rezygnowali w ogóle z kilku mszy w niedzielę, przynajmniej od czasu do czasu, żeby mieć jedną Eucharystię, żeby się wszyscy spotkać. Bardzo też ciekawe doświadczenie. Więc myślę sobie tak, że to bardzo ważne jest, żeby sprawowanie Eucharystii było doświadczeniem komunii, wspólnoty, w której my siebie widzimy, siebie znamy, że wchodzimy właśnie w to doświadczenie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, w ofiarę Jezusa Chrystusa, jako wspólnota. Że widzimy swoje twarze, że to dobrze, jak się znamy. Nie? Pandemia nas strasznie pomieszała nam to doświadczenie komunii. Jak byłem w wakacje w Anglii, to bardzo mnie jakoś dotknęło to, że ludzie tam próbują odnowić znak pokoju. I co robią? I to głównie starsi ludzie, nie? Bo w parafii tam u tego mojego kolegi głównie starsi ludzie, ale oni nie mieli obawy, nie? Żeby się do siebie uśmiechnąć i pomachać. Nie? Mówię, no super. No wreszcie zaczynają widzieć siebie. I to, co pandemia zrobiła między nami, to, że zrezygnowaliśmy z podawania dłoni. Okej, okay, ja to rozumiem. Ja to parafii powiedziałem na niektórych uszach świętych. Mówię, rozumiem, że ktoś może mieć takie lęki, obawy i to trzeba uszanować, a to pomachajmy sobie. Nie? Zobaczmy siebie, że jesteśmy razem. Nie? To nas będzie wyzwalać z lęku. Jakieś obawy, to będzie dawało nam doświadczenie wspólnoty, że my siebie widzimy. Po drugie, myślę, że niesamowicie ważnym doświadczeniem jest to, żebyśmy mieli taką perspektywę wspólnoty jako tej, której grzesznik nie boi się być grzesznikiem. Bardzo pięknie mówiliście, nie? że w doświadczeniach małych grupek, ktoś w mojej grupie opowiadał, że właśnie, że czuję się bardzo komfortowo tutaj w mojej grupce, że mogę mówić o wszystkim, nie? Że właśnie wiem, że mnie ta grupka uszanuje, że ktoś mi potem napisze maila, nie? Modlę się za ciebie, albo cała grupka się modli za ciebie. Nie? To jest bezcenne. Bezcenne mieć takie doświadczenie, nie? Że jestem w grupce, w której mogę mówić o moim życiu, w której mogę mówić o moich grzechach. Nie tylko, że się chwalę tym, co jest fajne, ale że mówię o moich grzechach, moich cierpieniach, moich upadkach. Nie? I że ja jestem przyjęty. I że nigdy mnie ta grupka nie odrzuci, nawet nie wiem, co bym zrobił. Bo to jest jeden z największych lęków. Pamiętam, jak kiedyś kardynał Ryś opowiadał, dlaczego księża się bali ujawniać, że współpracowali ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieli, że ich wspólnota odrzuci. On mówi, to jakimi my jesteśmy chrześcijanami, że grzesznik się boi w tym kościele być grzesznikiem, nie? I chyba tylko ksiądz Michał Czajkowski się przyznał do tego, nie? Publicznie, że współpracował. Ale właśnie, bo miał doświadczenie Kościoła, który go przyjął. Nie? Uznał swój grzech i został przyjęty. I to jest bezcenne, bo żyjemy w świecie, który nie przyjmuje grzeszników. Nie? Macie doświadczenie z pracy, rywalizacji między ludźmi, ośmieszania kogoś. Kiedy się mu potknie noga, kiedy doświadczy słabości. Nie? Więc jeśli my tworzymy wspólnotę, w której mamy właśnie taką miłość do siebie też jako grzeszników, to świadczy o dojrzałości wspólnoty. Jak my pytamy siebie, czy ta wspólnota, czy wspólnota Betlejem jest dojrzała, no to patrzcie, czy umiecie przyjmować siebie jako grzeszników. Jeżeli umiemy, jeżeli ta grupka już jest tak dojrzała, przeszliśmy pewną drogę i umiemy siebie słuchać też właśnie o swoich słabościach, to tak. To daje to poczucie bezpieczeństwa, to daje ogromne wyzwolenie, to wyzwala z lęku. To jest niezwykle ważne. I to jest to, co Berigam powiedział, ja muszę być zakorzeniony w czymś poza tą kulturą. Bo jaka jest ta kultura? Ta kultura mnie odrzuci. Bardzo często. Więc to daje wolność. Tak, takie doświadczenie wspólnoty. Ja od paru lat mam takie doświadczenie spotykania się z tymi ubogimi w Chylonii. I myślę sobie, że to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, takich moich też chrześcijańskich, że wiem, że my siebie nawzajem przyjmujemy. Nie? Oni mnie i ja ich. Nie? Oczywiście nie wszyscy, ale że są już takie doświadczenia, że ktoś mi mówi, właśnie, że on chce opowiedzieć swoją historię. Jednym z najbardziej takich wyzwalających momentów jest to, kiedy my jedziemy na pielgrzymkę. Wynajmujemy autokar i bierzemy tych ubogich na pielgrzymkę. I to jest taka jednodniowa, bez noclegu, bo z noclegiem to byśmy się bali, ale bez noclegu jedziemy. Nie? I po drodze część z nich wytrzeźwieje, jak dojedziemy już do jakiegoś sanktuarium i są trzeźwi. Modlimy się, byliśmy tam w Oborach, byliśmy w Licheniu, byliśmy w Gieczwałdzie. Bardzo to lubią, nie jeździ ich dużo, jeździ ich kilkunastu, czasami dwudziestu, plus wolontariusze. I to, co jest bardzo fajne, to jest ta podróż w autokarze. Kiedy on opowiada mi swoją historię, a ja opowiadam mu swoją historię. Nie? I oczywiście nie opowiadam mu o moich sukcesach już pasterskich, tylko opowiadam mu mój grzech. I on wtedy ma odwagę mi opowiadać o swoich. I to jest to, nie? Jak ja mu opowiadam, słuchaj, ja miałem taki moment w życiu, że myślałem, że nie będę w stanie odprawić Eucharystii. Nie będę w stanie odprawić Eucharystii. Myślałem, że to jest mój koniec. I ja tego nie rozumiałem, że mam taką nerwicę, która powoduje, że nie mogę odprawić Eucharystii. I że znalazłem kogoś, kto mi to nazwał. Kto mnie nie odrzucił, kto mnie nie wyśmiał, kto mi powiedział, wiesz, to jest twoja pycha. Ja go już myślałem, że to może tamto, nie? A mówię, a to jest twoja pycha. I pamiętam, to było tak jakby, nie, ja wam pewnie już takie się opowiadałem, że ja byłem w Lourdes wtedy. I mówię, Maryjo, ty mnie uzdrów tutaj, nie? I nic. Ja byłem tak na nią wściekły. Wróciłem z Lourdes i mówię, dalej, nie? I potem właśnie ten ksiądz mi to nazwał i ja widziałem, jak to powoli zaczyna odpuszczać. Ja widziałem, dlaczego tak jest. Nie, że to było takie skoncentrowanie na sobie, to była taka pycha, to był taki mój grzech, że myślałem, że on mnie zniszczy. Nie, I to jest jedna z historii. Jak ja ją opowiadam temu człowiekowi, mówię sobie, Pan Bóg nie pozwolił mi zginąć, dał mi kogoś, kto mi to nazwał, zacząłem zdrowieć. Nie? I dzisiaj mogę odprawić Eucharystię i się cieszę tym, że odprawiam Eucharystię. I on mi zaczyna swoją historię opowiadać. Nie? I nagle widzimy, że my z tą swoją historią się umiemy przyjąć. I że nie chodzi o to, że ja miał jakieś lekarstwo na to, nie? Bo ja wobec tych historii, tych alkoholików, tych biedaków, którzy przychodzą, często nie mam żadnego rozwiązania. I często dochodzę do takiego momentu, że część z nich jest ludźmi tak zwanymi poza systemem i oni nie chcą żadnej pomocy terapeutycznej, nie chcą AA, nie chcą żadnego psychoterapeuty i oni umrą w taki sposób. Nie? Ale mieli doświadczenie Kościoła, mieli doświadczenie wspólnoty, która ich przyjmuje. Jednym z największych dramatów dla mnie jest taki, że oni się boją wejść do Kościoła. I ja kiedyś myślę, kurde, ja ich zapraszam co sobotę na mszę, oni nie przychodzą. Ale ktoś mi powiedział, słuchaj, oni się wstydzą wejść do Kościoła, bo śmierdzą. Nie? Ja wtedy, część z nich nie śmierdzi, ale po prostu mają taki opór. Ja wtedy zrozumiałem, że to jest tak, nie? Że myśmy stworzyli taki Kościół, w którym ktoś się boi po prostu wejść do Kościoła. Mówię, to jest jakiś... Nie? I dla mnie zawsze największym świętem jest, jak taki Kościół siedzi w pierwszej ławce, nie? Jeden mi mówi, będę na 10 i będę na 18:30, nie? Ja mówię, to super, Adam, że ty przyjdziesz. A on mówi, a mogę być z torbą? A ja mówię, no pewnie, że może być z torbą, bo ja tam mam wszystko, nie? I on z tą torbą, nie? Wiesz, bał się z tą torbą przyjść na mszę, nie? I teraz siedzi i jest dumny, to ja mu tam zawsze pomacham. Więc to jest świetne spotkanie, ale właśnie opowiadam o tym dlatego, że to jest doświadczenie przyjęcia. To jest doświadczenie przyjęcia. I że Bóg, kiedy przyszedł w Jezusie, to przyszedł po to, żebyśmy my się poczuli przyjęci. I to jest, myślę, coś, co jest bardzo ważne, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła. Nie? I papież będzie nam to przypominał, Franciszek, że niezwykle ważne jest to, żebyśmy mieli siebie przyjąć. Jakiś czas temu była ta Ewangelia, która mówiła w księdze Izajasza, że Bóg przygotuje dla nas ucztę. I pamiętam, jak kardynał Ryś, kiedy komentował to, mówi, że najważniejsze w tym tekście jest słowo dla wszystkich. Nie? Dla wszystkich. Dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich. I ja sobie myślę, kurczę, czy ja tak myślę? Nie? Czy ci ludzie, którzy... Pamiętam, to był wtedy czas wyborów, ja sobie pomyślałem wtedy, czy jest ważniejsze dla nas to, że my tu jesteśmy, czy to, co łączy nas, w jakiś sposób łączy nas ten stół eucharystyczny, to słowo, czy jest ważniejsze to, co nas dzieli? Bóg chce nam powiedzieć, to jest ważniejsze. To, co nas łączy. I to doświadczenie Boga, który jest miłosierny, to doświadczenie Boga, który chce, żebyśmy my byli miłosierni, że pierwszą rzeczą, którą my jesteśmy posłani, żeby powiedzieć ludziom, to jest to, że Ciebie Bóg kocha. Dopiero w drugim rzędzie mówimy o prawdzie. I to, kiedy ludzie przyjdą, oczywiście, że to jest kwestia też powiedzenia prawdy. Że są rzeczy, które nas niszczą, że są rzeczy, które są grzechem, a to jest drugie. I to jest ogromne dzisiaj wyzwanie dla nas w Kościele. I myślę sobie, że takie wspólnoty, które pokażą taką miłość w tym pierwszym kroku, są bezcenne. Pamiętam kiedyś takiego alkoholika, kilku takich facetów, żeśmy mieliśmy katechezy, zwiastowania, katechezy neokatechumenalne. No i ja mówię katechistom, mówię, słuchajcie, my tu mamy zupę, mamy naszych bezdomnych, może byście się zakręcili, żeby ich zaprosić. No i chyba 3 czy 4 wtedy udało się zaprosić, pojechaliśmy. Te konwiwencje założycielskie, takie rekolekcje założycielskie wspólnoty były gdzieś tam koło Władysławowa. I w takim pensjonacie byliśmy cały weekend, nie? W ogóle bardzo fajne warunki. No i cała ta konwiwencja założycielska i oni potem we 4 wracali ze mną samochodem. No i ja ich pytam, jak tam było, nie? Jak tam było? On przecież mówi, tych mszy było dużo, fajnie, oczywiście była tylko jedna msza. Oni byli takimi, Oni naprawdę, to byli ludzie spoza kościoła. Oni nie wiedzieli kompletnie, nie znali nazewnictwa. Co bardzo rzadko się w Polsce dzieje, że ludzie nie znają nazewnictwa, nie? Ale ja lubię z nimi rozmawiać, więc mówię, no ale co tam się najbardziej poza tymi mszami wam odbywało? Mówi, powitanie. A ja mówię, jakie powitanie? Proszę księdza. Wchodzimy do pokoju, otwieramy szafkę, a tam whisky. Słuchajcie, jakiś poprzedni klient w tym pensjonacie zostawił butelkę whisky. I to było, dla mnie to był taki dowód miłości Boga do tych ludzi, bo oni prawdopodobnie w sobotę wyzwiali. A oni w piątek się już poczęstowali, było im dobrze, całą konwiwencję przeżyli i w niedzielę ze mną wracali. Nie? I mówi, że tak było świetnie. No ja mówię, Bóg was kocha, naprawdę, bo w żadnym innym pokoju nie było tego whisky. To po prostu historia, jak Bóg ich pokochał, nie? I sobie myślę tak. Oni oczywiście we wspólnocie nie zostali. Ale doświadczyli tego, że w Kościele jest dla nich przestrzeń. Nie? Że ktoś ich powiedział, bo Bóg Ciebie kocha i my Ciebie akceptujemy. Takim, jakim jesteś, nie? Z całą tą historią. Nie mieliśmy złudzenia, że oni tam już na pierwszą spotkanie wspólnoty przyjdą. No może tam jeszcze raz któryś z nich przyszedł, nie? Albo właśnie, bo był głodny, no to tam miał telefon do katechisty, to zadzwonił. Nie, ale to było świetne. To było, dla mnie to był taki dowód, jak Bóg też wyzwalał ich z lęku. Oni się boją wszystkich. Nie? Boją się policji, boją się księży, boją się tego, że ich wyśmiewają, nie? Dlatego są agresywni. Nie? Więc jeszcze jedną historię wam powiem, bo to też ciekawa jest historia. Faceta, który też właśnie trafił z jakichś takich właśnie środowisk alkoholowych na konwiwencję i myśmy go wzięli. I on wszedł do wspólnoty, był bezdomny i ktoś mu ze wspólnot zaoferował, że może na razie nocować w łódce. Ktoś miał łódkę i ona tam sumowała przy brzegu gdzieś w Gdyni. I facet spał w tej łódce w całkiem dobrych warunkach. Co więcej, załatwili mu pracę. On poszedł do pracy, zaczął chodzić do wspólnoty i tak stał na nogi, że był, już miał siłę, żeby w internecie zacząć szukać kobiet. No i poznał przez internet jakąś kobietę i któregoś dnia mi mówi, proboszczu, wyprowadzał się. Ja nie wiem, jaka jest dalej jego historia. On trafił do Starogardu Gdańskiego, poznał jakąś kobietę w Starogardzie Gdańskim. Pewnie tam, nie wiem, czy mieszka, czy nie mieszka, ale miał doświadczenie tego, że ktoś mu dał łódkę, ktoś mu załatwił pracę, że ktoś mu pozwolił być w tej wspólnocie. I jego lęki ogromnie zmalały, nie? Do tego stopnia, że był w stanie trochę zadbać o siebie. Nie? Jaka tam historia dalej, to nie wiem. Ale to jest to i właśnie zobaczcie, jak my czasami daleko jesteśmy w liturgii, w sprawowaniu liturgii, że ona nie oddaje tego charakteru komunii. Nie, że my, owszem, wysłuchamy Słowa Bożego, nawet pobożnie przeżyjemy tę Eucharystię, natomiast nie świętujemy doświadczenia wspólnoty. Rozejdziemy się i niewiele. Byłem w wakacje byłem, brata odwiedził, mój brat mieszka w Lubece w Niemczech i poszliśmy w niedzielę do tej polskiej misji katolickiej w Lubece i tam jakiś był ksiądz, gość, jak mnie zobaczył, mówi odprawię, ja mam jeszcze dwie. No to ja odprawiałem. Stanąłem po tej mszy, tam przed tym kościołem, ludzie do mnie podchodzili. Witali się, chcieli rozmawiać, ja się to przedstawiłem na początku, że tu jestem u brata, że w ogóle jestem z Gdańska i podchodzili. I mówię do brata, ty znasz tutaj kogoś? On mówi, nie znam nikogo. Mówię, człowieku, tu jest 200 osób, które wszyscy chcą z tobą gadać, nie? Naprawdę. ludzie mają ogromne potrzeby, nie? Żeby budować komunię, żeby budować wspólnotę. I myślę, że warto coś robić. Warto tak sprawować Eucharystię. Namawiajcie swojego księdza, żebyście tak sprawowali Eucharystię, żebyście mieli doświadczenie wspólnoty. Jak macie uwielbienie, jak ktoś do nas doszedł, to cię chętnie przyjmiemy. Zauważymy ciebie. Chcemy z tobą być. Właśnie to jest to. Ludzie mają ogromne lęki, przeżywają ogromne traumy, zmagają się z różnymi rzeczami i Kościół jest tym szpitalem polowym. Papież Franciszek tego nazywa szpitalem polowym. Bardzo tego potrzebujemy. Nie, na pewno nie potrzebujemy Kościoła formalnego, na pewno nie potrzebujemy Kościoła zimnego, na pewno nie potrzebujemy Kościoła, w którym ludzie wejdą i wyjdą. Nie? Tylko, że komuś będzie się chciało tu zostać. Tu jest Bóg. Nie? My nie możemy żyć bez Eucharystii. Nie? Przecież nie chodzi o jakąś pobożność, nie? Tylko chodzi o to, że mamy takie doświadczenie wiary i takie doświadczenie wspólnoty, że bez tego nie możemy żyć. Bez tego nie możemy żyć.